Jeżeli pani Joanna ktoś dołączy, to będziemy widzieć. Czy tak może być, pani kierownik?
Oczywiście urządzenie jest włączone do nagrywania, możemy zaczynać.
Dobrze. Szanowni Państwo, w takim razie miło mi Państwa powitać na powakacyjnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. I z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Radnej Ewie Frączek za zastąpienie mnie przez ostatnie miesiące. Bardzo za to dziękuję. Witam kierownictwo Urzędu Miasta na czele z Panem Burmistrzem, Panią Wiceburmistrz. Witam wszystkich przedstawicieli jednostek właściwych do przedstawienia dzisiejszego materiału, który mamy zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie komisji. I witam szanowni Państwa radni. W momencie, ja jeszcze teraz też przypomnę, że jeżeli nie zabieramy głosu, to bardzo proszę o wyłączenie mikrofonów standardowo. Natomiast wtedy, kiedy będzie głosowanie nad projektami uchwał, ja udostępnię też Państwu ekran za chwileczkę, żebyśmy wiedzieli, co procedujemy i o czym mówimy. I wtedy nie będę Państwa widziała, zatem bardzo proszę o to, żebyście w przypadku, kiedy ktoś będzie się wstrzymywał albo będzie na nie, to bardzo proszę o tą informację przy odczytywaniu projektów uchwał i przy głosowaniu. W takim razie udostępniam dla Państwa materiał. Czy jest on widoczny? Na całym ekranie?
Tak, jest widoczny.
Dobrze, super, dziękuję bardzo. Dzisiejszym tematem są informacje dotyczące kluczowych inwestycji, które będą realizowane przez gminę Czeladź zarówno w roku 2021, jak i plany inwestycyjne do 2023 roku. Następnie zaopiniujemy materiały sesyjne i omówimy sprawy bieżące. Państwo otrzymaliście już dodatkowy materiał z NZGK dotyczący planów inwestycyjnych do lat 2023. W związku z tym ja też pozwolę sobie go później udostępnić. I też sobie zerknę już. Pan dyrektor Mosiru jest z nami? Pan Jakub Kurzał?
Tak, jestem oczywiście, bo ja jestem po prostu w programie na dole, więc nie włączam kamerki, bo nie chcę obciążać internetu.
Dobrze, panie dyrektorze. W takim razie otrzymaliśmy od Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji informację dotyczącą zarówno realizowanych przez gminę Czeladź inwestycji w 2021 roku, jak i planów inwestycyjnych do 2023 roku. Państwo radni mieliście okazję z tymi materiałami się zapoznać, ponieważ już tydzień temu zostały one wysłane. Myślę, że tutaj też jakichś większych zaskoczeń w tym temacie nie ma, bo te inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, hali widowiskowej, czy też przebudowy, rozbudowy zaplecza amfiteatru Parku Grabek, także remontu, dalszego ciągu remontu stadionu CKS-u są Państwu znane, ale ja bardzo prosiłabym Pana Dyrektora o zreferowanie, czy też poinformowanie nas w skrócie w inwestycjach realizowanych zarówno w tym roku, jak i planach do 2023 roku.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No tak jak tutaj Pani Przewodnicząca wspomniała, te materiały zostały tutaj podesłane, natomiast ja zreferuję bardzo szybko. My jesteśmy obecnie na etapie kończenia tak naprawdę remontu hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tej części termomodernizacyjnej, to jest część A, a także części termomodernizacyjnej dotyczącej budynku obsługi stadionu, który mieści się na stadionie imienia Józefa Pawełczyka. Tutaj planowane zakończenie tych prac to jest koniec października 2021 roku. Wczoraj mieliśmy odprawę inwestycyjną, która odbywa się tak naprawdę co tydzień i z tego co wiemy, ten termin 30 października 2021 roku, jeżeli chodzi o halę Mosiri, jest niezagrożony, także ten termin będzie dochowany. Natomiast jeżeli chodzi o nasze plany inwestycyjne i o to, co planujemy w najbliższych latach, no to w tej chwili jesteśmy już po podpisaniu umowy na wykonanie. zaplecza amfiteatru w Parku Grawek w Czeladzi. Jest to remont, który będzie przeprowadzany najprawdopodobniej w przyszłym roku. Takie przynajmniej mamy nadzieję. I tutaj projekt budowlany oraz wykonawczy będzie obejmował zaprojektowanie zaplecza scenicznego w postaci garderoby dla artystów wraz z zapleczem socjalnym, budynek kawiarni wraz z zapleczem, a także wyczekiwaną przez mieszkańców toaletę publiczną w tym miejscu. W dniu dzisiejszym też odbyliśmy spotkanie z dwoma projektami.
To są środki własne, tak?
Jeszcze raz.
Nic. Jest właśnie, zaczyna się nic.
Pani, przepraszam, ja tutaj mam bardzo prośbę do, nie wiem, czy nie jest teraz też słychać, bo momencik. Przepraszam, czy słychać mnie?
Tak, słychać jak najbardziej.
Przepraszam, bo mam tutaj niestety w związku z udostępnianiem zastawione to okienko. Bardzo proszę panią wicedyrektor MZGK o wyłączenie mikrofonu. Widzę, że to już się wydarzyło. Bardzo przepraszam. Dyrektorze, proszę kontynuować.
Nic się nie dzieje. Tak jak wspomniałem i tak jak mówiłem, dzisiaj odbyliśmy też spotkania z dwoma projektantami, ponieważ chcemy do końca roku, aby tutaj powstał projekt remontu budynku restauracji na basenie przy ulicy Legionów, także mamy nadzieję, że do przyszłego tygodnia spłyną do nas oferty i będziemy mogli tą część prac w tym roku zakończyć, tak żeby po nowym roku móc ewentualnie przystąpić do remontu tego budynku restauracji. Natomiast z tych remontów, które zostały wykonane przy basenie, to wykonaliśmy zagospodarowanie terenu w obrębie basenu ulicy Legionów. Tam wykonano prace, które miały poprawić wygląd tego terenu. My tam posialiśmy też trawę, ten teren jest ogrodzony i w ramach tego ogrodzenia też w latach następnych planujemy wykonanie dwóch boisk do gier drużynowych. Są to boiska do piłki nożnej plażowej i do siatkówki plażowej. Oczywiście jesteśmy w tej chwili już po aktualizacji projektu dotyczącego remontu budynku obsługi stadionu wewnątrz, bo teraz mamy tylko termomodernizację z zewnątrz. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania się pod ogłoszenie przetargu. W przyszłym tygodniu ma mieć zaktualizowany też projekt dotyczący drugiego etapu stadionu imienia Józefa Pawełczyka i też będziemy się przygotowywać do procedury przetargowej i mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawców, chociaż wiemy, jak wygląda to w tej chwili, jeżeli chodzi o ceny materiałów i to, co dzieje się na rynku budowlanym. Jeżeli chodzi o kolejne lata, no to mamy zagwarantowane w WPF-ie także spore środki na remont stadionu przy ulicy Mickiewicza. Na rok 2022 jest to 900 tysięcy złotych, na rok 2023 800 tysięcy, więc to byśmy chcieli, aby tutaj po nowym roku zaraz przystąpić też do kwestii związanej z projektem. Ja też już wstępnie rozmawiałem ze Stowarzyszeniem Górnika Piaski o potrzebach, jakie są tam do wykonania na tym obiekcie. Wiemy mniej więcej, jakie są potrzeby tych, którzy użytkują ten stadion. No i spróbujemy możliwie w największym stopniu to zrealizować. Jeżeli chodzi o przyszły rok, ja tutaj od razu uzupełnię też, ponieważ widzę, że w ferworze walki ostatnich wydarzeń zapomnieliśmy o jednej bardzo istotnej rzeczy, to też uzupełnię, że mamy w planach z tyłu głowy także remont hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w środku. I też powoli będziemy się chcieli przymierzać do tego, aby to zaprojektować. Jeżeli będą na to środki, no to oczywiście, żeby ten remont w środku hali również został wykonany, ponieważ widzimy, że jest to też potrzebne. Budynek będzie wyglądał bardzo ładnie z zewnątrz. Natomiast wiemy, że parkiet jest już wysłużony. Też są pewne rzeczy związane tutaj z tym miejscem, które jest holem w tej chwili. Można byłoby je też zagospodarować, więc cały czas też tutaj o tym myślimy i będziemy chcieli się do tego przymierzyć. No i też mamy w planach i to taki pomysł w miejscu, który jest pomiędzy stadionem na Piaskach przy ulicy Mickiewicza a osiedlem Poniatowskiego, a właściwie tutaj tym tak zwanym starym boiskiem treningowym. Jest tam park, w którym kiedyś był basen. Tam był basen taki głęboki, także brodzik. Tam jest taki teren zielony. Myślimy o tym, zastanawiamy się nad ewentualną budową skateparku właśnie w tym miejscu. I tutaj ta realizacja to jest rok 2023. My oczywiście patrzyliśmy na ceny podobnej gabarytów skateparków, jakie powstawały w tym i w zeszłym roku, i to jest kwota gdzieś tutaj około 800 tysięcy złotych. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że różnie może być na rynku.
Oczywiście. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. I oczywiście pytanie nie do państwa radnych. Czy państwo radni macie jakieś pytanie do przedstawionego materiału, zarówno tego w formie pisemnej, jak i tego, o czym powiedział, co zreferował pan dyrektor? Panie dyrektorze,
Może ja, bo tam padło pytanie pani radnej Owczarz, czy to ze środków własnych, można, tak?
Tak, oczywiście, panie burmistrzu, bardzo proszę.
Więc zdecydowana większość tych prac, które przymierzamy się realizować w przyszłym roku, to są prace, które prawdopodobnie, jeżeli je zrealizujemy, to ze środków własnych, ale będziemy też pisali wniosek do Ministerstwa Sportu, właśnie Kultury i Sportu, bo to połączone jest ponownie, bo już takie wnioski składaliśmy w latach ubiegłych bezskutecznie, no ale może w przyszłym roku się uda, także jedyne źródło dodatkowe finansowania przebudowy stadionu na przykład chcielibyśmy uzupełnić środkami Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Sportu, więc być może to by ewentualnie uzupełniło te kwoty, które my byśmy chcieli asygnować na te wszystkie przedsięwzięcia związane z obiektami, które podlegają MOSiR-owi. A tak, no niestety wszystko w większości będziemy musieli realizować z naszych środków, ewentualnie gdybyśmy dostali środki nieznaczone z Ministerstwa Finansów, bo są zapowiedzi różne o przekazywaniu różnych środków na inwestycje. Gdyby takie środki do nas trafiły, no to oczywiście one by uzupełniły te kwoty, no ale dzisiaj to jest tylko wszystko gdzieś tam na papierze, gdzieś tam w mediach się mówi, ale czy rzeczywiście jakieś środki dodatkowe będą dla gmin w tym zakresie, to nie wiadomo. To tyle uzupełnienia, jeżeli chodzi o finansowanie tych przedsięwzięć, o których teraz mówiliśmy.
Bardzo dziękuję. To ja jeszcze krótkie pytanie do pana dyrektora. Czy ten drugi etap modernizacji stadionu w ramach kontynuacji prac na lata 2022-2023 co on obejmuje?
Tak, tutaj już od razu powiem, że zakres prac jest bardzo szeroki, ponieważ my tutaj poszliśmy w kierunku takim, aby skonsultować ten drugi etap ze wszystkimi zainteresowanymi stowarzyszeniami, osobami, które będą z tego obiektu później korzystały, czyli odbyłem spotkania zarówno z przedstawicielami klubu piłkarskiego, jak i z przedstawicielami tutaj biegaczy, szkół, ponieważ co będzie obejmował drugi etap? Drugi etap będzie obejmował przede wszystkim wymianę bieżni na tartanową. Tą bieżnię chcemy, żeby ona dostała certyfikację z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jest to bardzo przydatna rzecz z tego względu, że wszystkie linie, które będą wymalowane i wszystkie odległości dotyczące różnych dyscyplin sportowych, czy to biegu na 3000 metrów, czy na biegu na 100, 110, 400 przez płotki, nawet odstępy między płotkami, mając tą certyfikację, już nie mamy tego problemu, aby przeprowadzać zawodów o wyższej randze, ponieważ ta certyfikacja powoduje, że te zawody po prostu mogą się tutaj odbywać. Więc pierwsza rzecz to jest bieżnia, druga rzecz to jest modernizacja, właściwie przebudowa trybuny, która znajduje się przy budynku obsługi stadionu. To będzie betonowa trybuna, która będzie się składała z czterech sektorów siedzących, jednego sektora w tej chwili stojącego. Tam będą krzesełka, które będą składane trochę lepszej jakości niż te, które są po drugiej stronie. Zakładamy tutaj także oświetlenie tego obiektu i co ważne, to oświetlenie ma służyć zarówno lekkoatletom, jak i piłkarzom, tak żeby mogli na tym poziomie rozgrywkowym, na którym są obecnie, rozgrywać spotkania przy oświetleniu. Jeżeli będą kolejne awanse, myślimy o tym i planujemy to w taki sposób, aby na tym oświetleniu można było zainstalować lampy, które będą powodować, że to doświetlenie w postaci luksów będzie na tyle odpowiednie, że będzie spełniało wymogi licencyjne wyższych lig, ale nie będzie już ingerowało po prostu w samą infrastrukturę oświetleniową, czyli w słupy. Kolejna rzecz to jest także budowa takiego elektronicznego zegara. I tutaj, jeżeli chodzi o ten zegar, to chcemy go umieścić najprawdopodobniej tutaj, w tym miejscu, w którym historycznie stał też zegar. Będzie to tablica LED-owa i bardzo ważne, ta tablica LED-owa będzie dwustronna, czyli będzie służyć zarówno boisku naturalnemu, jak i boisku sztucznemu. Skoro była taka okazja i była taka możliwość, to chcieliśmy ją wykorzystać. Oczywiście przygotowujemy się pod całą infrastrukturę lekkoatletyczną, co jest też dla nas bardzo ważne, czyli będziemy mieli tutaj rozbieg pod rzut oszczepem, będziemy mieli rów z wodą do biegu na 3000 metrów z przeszkodami, będziemy mieli także wyznaczone miejsce do pchnięcia kulą i nawet do rzutu tutaj młotem, chociaż na razie młodzieży nie mamy, ale chcemy się przygotować, gdyby się ktoś taki w Czeladzi pojawił i taka sekcja gdzieś się stworzyła, to chcemy takie miejsce stworzyć. I też ze względu na to, że myślimy gdzieś trochę do przodu, to zaplanowaliśmy już miejsce do skoku o tyczce. Jest to o tyle istotne, że po prostu bieżnia, która powstanie, no nie będzie już później konieczności wycinania tak zwanego koryta, który jest potrzebny do skoku o tyczce, tylko my to koryto po prostu już w tej chwili na tym etapie chcemy stworzyć i je zakryć. I jak będzie potrzeba, to będzie możliwość tutaj to koryto odkryć. Oczywiście też planujemy skocznie do skoku w dal, trójskoku, więc ten zakres prac jest duży. Chcemy też wyremontować budynek KAS, który jest tutaj na wejściu do stadionu i który w tej chwili straszy. I chcemy, żeby on zmienił swój wygląd i został wyremontowany. A także na tym budynku, który znajduje się obok budynku obsługi stadionu, tam w tej chwili jest taki garaż, tam również mamy zaplanowany remont, który spowoduje, że zwiększymy też tam ilość toalet dla osób korzystających z tego obiektu.
Bardzo dziękuję. Faktycznie imponujący przewidywany zakres inwestycji. Czy w związku z tym znane są potencjalne, bo wiem, że trudno to określić, koszty tych planowanych inwestycji, które pan dyrektor wymienił, jakieś szacowane?
Pani przewodnicząca, no ciężko tutaj w tej chwili szacować cokolwiek, ponieważ ceny materiałów budowlanych, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, z każdym tygodniem i z każdym miesiącem się zmieniają. My mamy zaplanowane na ten cel 2 miliony złotych i to jest kwota, która jest tutaj zaplanowana na tą inwestycję. Będziemy ogłaszać przetarg, zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia wykonawcy, kto się zgłosi, w jakiej kwocie będzie chciał to wykonać. Tak jak wspomniałem, ja w przyszłym tygodniu mam odebrać aktualizację projektu, która będzie też miała w sobie kosztorys przewidywany. No tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć, natomiast tak jak pan burmistrz też wspominał, my na pewno będziemy chcieli jeszcze w tym roku z tym zaktualizowanym projektem wystąpić do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie.
Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze zarówno za odpowiedź, jak i za zreferowanie materiału. Rozumiem, że państwo radni nie macie pytań.
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, czy ta murawa będzie podgrzewana na stadionie?
Nie, jeżeli chodzi o murawę, to ona nie była podgrzewana i nie jest zaplanowana, żeby była podgrzewana, natomiast trawa, która w tej chwili jest zastosowana i która została posiana od samego początku i fakt bardzo dobrego drenażu, który mamy na obiekcie przy ulicy Sportowej, powoduje, że takich potrzeb nie ma. My w okresie zimowym korzystamy z obiektu ze sztuczną nawierzchnią, który mamy możliwość odśnieżyć i to na ten obiekt przerzucamy wszelkie możliwości związane z piłkarzami, z treningami, z rozgrywaniem sparingów i o ten drugi obiekt wtedy dbamy. Natomiast jeżeli chodzi o obiekt z naturalną nawierzchnią, to on w zimę jest po prostu nieużytkowany. No i tak jak mówię, no tutaj to podgrzewanie murawy, ja nie widzę konieczności takiej, żeby ta murawa była podgrzewana. Zresztą jesteśmy w stałym kontakcie z firmą, która tą murawę wykonywała i to jest ta sama firma, która wykonywała także murawę na Stadionie Śląskim w Chorzowie, więc no, jesteśmy w stałym kontakcie i rozmawiamy na temat tej murawy, tego jak ona się zachowuje. Na razie wszystko z nią jest w porządku, natomiast no, wiemy, że z każdym kolejnym rokiem to zakorzenienie trawy będzie jeszcze lepsze i przy tej dbałości, która ma miejsce teraz, a była ostatnio u nas drugoligowa chojniczanka Chojnicy, która wyjechała z Czeladzi zszokowana pozytywnie oczywiście, jak może być przygotowany obiekt dla klubu, który gra na dzień dzisiejszy w piątej lidze, więc wszystko no, tutaj świadczy o tym, że ta murawa przyjęła się dobrze i wygląda dobrze i jest z nią wszystko ok.
Ale czy ja mogę prosić o słówko?
Tak, oczywiście. Jeszcze pan radny kończy. Bardzo proszę.
Bo te rozgrywki odbywają się w, tak jak w ekstraklasie, prawda? Tutaj w tej piątej lidze.
No terminarz jest zbliżony. Oczywiście ilość spotkań rozgrywanych jest zdecydowanie
mniejsza. Panie radny, bardzo proszę, zadajemy pytanie. Pan dyrektor odpowiada, pan dyrektor odpowie, potem pan mówi, bo nie słyszymy się nawzajem.
To ja odpowiem na pytanie, bo je usłyszałem. Tak, rozgrywki są w podobnych terminach, natomiast no, liczba meczów jest zdecydowanie mniejsza ze względu na ilość drużyn.
O nie, ja panie dyrektorze, nie zgodziłbym się, że w tym samym terminie, bo ekstraklasa rozpoczyna czasami nawet w marcu, natomiast rozgrywki na naszym poziomie nigdy tak wcześniej się nie rozpoczynają. Także rozumiem obawy pana radnego, że tu w okres zimowy już zahacza, ale w naszym przypadku raczej tam nie grozi. No i też od razu chcę powiedzieć, że nie wszystkie stadiony pierwszoligowe nawet mają podgrzewane płyty, więc trudno oczekiwać, że drużyna klasowa miała płytę podgrzewaną, bo koszt takiej inwestycji to byłoby kilka milionów złotych kolejnych, na które oczywiście naszego miasta nie stać, bo trzeba no, wydatki dopasowywać do potrzeb danego klubu, a nie do jakichś najnowocześniejszych form, które być może są stosowane na boiskach, gdzie mogą być rozgrywki międzynarodowe nawet. Także no proszę nie oczekiwać, że my będziemy podgrzewać płytę, bo to byłaby totalna przesada i wydatkowanie środków niepotrzebne.
Ja tylko pozwolę sobie uzupełnić to, co pan burmistrz powiedział, że ja mówiąc, że to jest ten sam okres czasu, miałem na myśli podobną ilość miesięcy, kiedy trwa okres rozgrywkowy. One się oczywiście rozpoczynają w różnym czasie.
Dobrze, dziękuję. Pytanie chciała zadać też pani radna Irena Owczarz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja jestem naprawdę, bardzo się cieszę, że szykuje nam się tak wspaniałe boisko z pełnym lekkoatletycznym boiskiem. Cudowny pomysł i na pewno są to ogromne środki, ale po prostu warto, panie burmistrzu, super, bardzo się cieszę. Ale mam dwa pytania. Planowany jest remont pomieszczenia trybun i jest w informacji napisane, że jest planowany nowy układ wnętrz. Ja tu mam pytanie, czy znajdzie się w tym układzie wnętrz miejsce dla siedziby CKS-u, tak jak to jest w tej chwili? I moje pytanie drugie, czy panie burmistrzu, czy coś wiadomo, czy będzie się coś działo z hotelem, który jest przy boisku, przy stadionie? No bo nie ukrywam, jak będziemy mieć takie piękne boisko, no to przydałaby się tam jakaś kawiarenka, czy nawet restauracja. Czy w związku z tym jest coś planowane? Dziękuję bardzo. To tyle mam pytań. Dziękuję.
No i uprzedzę, pewno bardziej precyzyjnie mógłby pan dyrektor odpowiedzieć, ale stwierdzę, że całą tą trybunę w zasadzie robimy dla klubu CKS, bo on jest głównym, że tak powiem, najemcą tego obiektu. Oczywiście chcemy, żeby tam również TKKF swoje miejsce miał, bo zawsze miał do dyspozycji pokój. No i jeżeli będzie potrzeba dla innych stowarzyszeń, to oczywiście, ale głównie Czelacki Klub Sportowy, który tam przecież od historii całej tego stadionu tam funkcjonuje. Jeżeli chodzi natomiast o drugie pytanie, dotyczyło, bo mi uciekło.
Chodzi mi o hotel.
Hotel. Więc jeżeli chodzi o hotel, to proszę sobie wyobrazić, że przed okresem pandemii byliśmy już dogadani z potencjalnym tak, najemcą, z którym mieliśmy podpisać długoletnią umowę dzierżawy, który w zamian miał wyremontować ten obiekt, podnieść go o piętro wyżej. Wiem, że nawet już zrobił projekt modernizacji tego obiektu. No i wtedy rozpoczęła się pandemia i no, wiadomo, hotelarze znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i pod każdym innym względem mieli różne kłopoty. I te sprawy jakby są zawieszone. Rozmawialiśmy z tym potencjalnym najemcą. Twierdził, że oddawał gdzieś tam hotel w innym mieście, ale nadal jest zainteresowany i wrócimy do sprawy. Także czekamy troszkę cierpliwie, ale rzeczywiście no, ma pani radna rację, że ten obiekt powinien być również zrewitalizowany, tak żeby stworzył taką całość, bo sobie wyobrażam, że to będzie taki cały kompleks sportowy razem z hotelem sportowym, tak jak to dawniej było, z kawiarenką, restauracją. Także taką mam nadzieję, że do tych rozmów wrócimy i chcielibyśmy to, żeby komercyjnie ktoś prowadził, bo to zawsze jest taniej, no i nie nasze środki na to wykładamy. Także jak będę coś więcej na ten temat wiedział, to na jednej z kolejnych komisji Państwa poinformuję.
Dziękuję bardzo i też właśnie wierzę, że uda się to załatwić. Dziękuję ślicznie.
Ja jeszcze, jeżeli mogę, to tylko uzupełnię jedną rzecz, o której Pan Burmistrz wspomniał, jeżeli chodzi o remont wnętrza budynku obsługi stadionu, to on był głównie konsultowany z zarządem CKS-u Czeladź, czyli wszelkie zmiany dotyczące pomieszczeń, tego ile tych pomieszczeń będzie, nawet kolorów płytek, które chcemy gdzieś tam układać, zastosowań dla toalet i rozwiązań, które są pod piłkarzy, ale też nie zapomnieliśmy o biegaczach, będą mieli biegacze z TKKF-u także swoje miejsce tam w tym budynku.
Świetnie. Ja również bardzo dziękuję. Czy Państwo radni jeszcze w tym temacie macie jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję Panu Dyrektorowi. I przechodzimy...
Dziękuję
bardzo. I przechodzimy dalej, drodzy Państwo. Kolejny materiał, który dostaliśmy, to jest materiał stworzony przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej. Jak Państwo widzicie, zaprezentowane zostały kluczowe inwestycje w roku 2021 do 31 lipca. Ale także w tym dodatkowym materiale, który został, ja spróbuję to odwrócić. O, właśnie. Mamy także plany inwestycyjne na lata 2022-2023, z którymi też Państwo mogliście się zapoznać, ponieważ wczoraj materiał ten trafił do nas. Widzę, że jest z nami Pani Wicedyrektor Mrozowska. Pani Wicedyrektor, czy chciałaby Pani zabrać głos? Czy mogłaby Pani zabrać głos?
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Mogę zreferować materiału i zapoznać Państwa z wykonaniem do tej pory inwestycji, które zaplanowane były na ten rok.
Bardzo proszę.
Podanie. Więc pierwszy rozdział to są inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przede wszystkim jest to promocja gospodarcza miasta, czyli aktywizacja terenu KWK Sapór, czyli tak zwane brownfieldy. W tym zadaniu wykonano przede wszystkim porządek na terenie części kopalni, czyli wybudowano nową drogę wewnętrzną, parkingi, pasaż z kostki betonowej, oświetlenie tego terenu, a jeszcze mamy do wykonania montaż pylonów i witacza, ogrodzenie terenu tak, żeby postronni czy użytkownicy tego terenu już wykonanego nie mieli dostępu do części kopalni, która jeszcze nie została zrewitalizowana. Zadanie ma się skończyć 31 października 2021 roku. Gwoli informacji chciałam dodać, że no w tym momencie są bardzo trudno jest o dostawy materiałów i wykonawca ma trochę kłopotów odnośnie uzyskania ogrodzenia i ma dopiero dostać te elementy ogrodzenia za półtora miesiąca. Myślę, że się zmieścimy w tym terminie wykonania zadania, no ale są jakieś takie w tej chwili, no myśleliśmy, że skończymy to szybciej, tak prawdę mówiąc.
A proszę mi powiedzieć, taka sytuacja, jaką mamy obecnie na rynku, związaną z niedostępnością tych materiałów, jeżeli wykonawca w terminie przewidzianym umową nie zakończy realizowanych zadań, działań, to czy Państwo w takich okolicznościach też nakładacie jakieś kary finansowe bądź innego rodzaju?
Oczywiście w umowach mamy zagwarantowane finansowe kary za opóźnienia. Jedynym wytłumaczeniem przedłużenia inwestycji może być udowodniona choroba pracowników i tak dalej. Nie tylko to, że nie jest to zagwarantowane, że tak powiem, koronawirusem, tak ogólnie powiedziane.
Rozumiem. Czyli ciężki czas dla wykonawców teraz.
Tak, tak, bardzo. Tym bardziej, że ceny materiałów odbiegają w tej chwili od ofert, które
dokładnie
wdrożono.
Tak.
Następnym bardzo dużym zadaniem jest oczywiście cechownia, czyli Podindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu. Jak Państwo pewnie obserwujecie tą budowę, jest bardzo trudna. W międzyczasie okazało się, że pewne części tego obiektu zostały bardzo zniszczone, że konstrukcja dachu, niestety starego dachu, nie nadawała się już do użytku i mamy takie oceny rzeczoznawców. Wcześniej tego nie można było stwierdzić, dopiero po demontażu dźwigarów. Także bardzo dużo robót jest wykonywanych dodatkowo. Wykonano konstrukcję żelbetową części tej już restauracyjnej oraz z tyłu mediateki. Wykonano rozbiórkę wieży, jak Państwo pewnie zauważyliście, będzie wybudowana na nowo, dlatego że musiała być tam wykonana nowa klatka schodowa. No po prostu nie spełniała norm wymaganych teraz. To wejście widokowe takie na kopalnię.
Tak, tak.
Wykonanie finansowe na ten rok jest dopiero 8 milionów. Do wykonania prawie 19 milionów złotych.
Rozumiem.
Wykonanie, całościowe zakończenie zadania planuje się na 31 marca 2022 roku.
To jest ważna też informacja.
No ale właśnie występują trudności w ogóle w uzyskaniu przedłużenia, zgody na przedłużenie tego zadania w Urzędzie Marszałkowskim, więc będziemy się starać ewentualnie, będziemy pytać, czy jest coś takiego możliwe ze względu na te opóźnienia, które są w tej chwili na rynku materiałowym. Następnym zadaniem, które zostało skończone już, to są ATR-y, czyli wybudowano w ramach inwestycji trzy punkty przesiadkowe w mieście, nowe ścieżki rowerowe, nowe ciągi pieszo-rowerowe, wymieniono infrastrukturę oświetleniową, wybudowano parkingi przy Francuskiej oraz przy węzłach przesiadkowych. No i inwestycje zakończyliśmy z odbiorem w maju. Następną inwestycją jest budowa ulicy Scheiblera w ramach też promocji gospodarczej miasta. Wykonano podbudowę drogi wraz z nawierzchnią z asfaltu betonu oraz oświetleniem. No i oczywiście w tym zakresie już zleciliśmy połączenie z ulicą Węglową. To są pozostałe inwestycje, które są, już będą z budżetu miasta. Połączenie z ulicą Scheiblera oraz jak gdyby przedłużenie ulicy Równoległej, czyli ten teren przy garażach w stronę kościoła. Tą część też zleciliśmy i będzie, już jest wykonywana.
Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, może żeby było szybciej, to jeżeli chodzi o te pozostałe inwestycje na 2021 rok, to jeżeli będą jakieś pytania, to też Państwo radni zapytają w momencie, kiedy już skończymy omawiać ten materiał. Ja tylko tak szybko zapytam. Rozumiem, że te kwoty 0 zł wynikają z tego, że do 31 lipca jeszcze się nie udało zrealizować tych inwestycji, są przewidziane na dalszy okres tego roku, tak?
Tak, tak, to znaczy nie ma zaawansowania finansowego, ale już są, trwają, niektóre inwestycje zostały rozpoczęte.
Dobrze, dobrze, dziękuję. I tutaj jeszcze dodatkowy materiał, czyli te plany inwestycyjne 2022-2023. I tak jak widzimy, mamy tutaj dalszy etap prac nad inwestycją w cechowni, w tak zwanej cechowni.
Tak.
Następnie również tutaj są warsztaty mechaniczne, tak.
Te inwestycje, które są w UBF-ie.
Rozumiem, rozumiem. Są tutaj bardziej tak rozbudowane. Mamy też budowę parkingów 100 tysięcy złotych i budowę... Tak, bardzo proszę.
No więc tutaj oczywiście Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej mógł tylko wprowadzić te pozycje, które są kontynuacją i są zawarte w WPF-ie. Natomiast oczywiście zakładamy, że te plany inwestycyjne będą o wiele, wiele szersze. No też z ciekawością czekamy na podział środków z tego Nowego Ładu, gdzie złożyliśmy wnioski na ponad 100 milionów złotych, czy około 100 milionów złotych. Także mamy nadzieję, że ten plan inwestycyjny na 2023 rok będzie o wiele, wiele, wiele bogatszy. No ale jak będzie, to zobaczymy. Te inwestycje, które tu są pokazane oraz te, o których mówił dyrektor Mosiru, są raczej pewne na 100%, natomiast liczymy na to, że ten zakres prac będzie znacznie większy i że wkrótce, budując budżet na przyszły rok, będziemy wiedzieć więcej i będziemy mogli Państwa o tym poinformować.
Czy ja mogę jeszcze słówko Pani Przewodnicząca dodać?
Dziękuję bardzo, proszę Pani Burmistrz.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, w nawiązaniu do tej tabelki ostatniej, którą wszyscy mamy na ekranie, ja sobie pozwolę tylko dodać do tych pięciu pozycji. Jeśli chodzi o nakłady finansowe, te 6 milionów złotych na postindustrialne centrum dziedzictwa górnictwa węglowego, to jest do realizacji w roku 2022. Natomiast punkt drugi, czyli przebudowa budynku warsztatów mechanicznych, w planie mamy tę kwotę na rok 2023. Rewitalizacja budynku na Trzybia, również w rok 2023. Parkingi 22 te 100 tysięcy, natomiast w pozycji 5, gdzie mamy remonty i budowę dróg, po 500 tysięcy na kolejne lata, czyli 22 i 23.
Bardzo dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do zaprezentowanego materiału?
Pani Przewodnicząca, jeśli można, to ja
bardzo
bym.
Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Przede wszystkim dzień dobry Państwu, bo się nie zdążyłem przywitać. Także witam Państwa po wakacjach. I mam jakby dwa bloki tematów. Pierwszy, chciałem zapytać o terminy dla obwodnicy Piłsudskiego i dla Chilińskiego. Jak to wygląda w umowie i jaki jest stan realizacji? Czy będą one dotrzymane? A drugi to najwyżej temat za sekundkę.
Termin wykonania obwodnicy to jest 15 października. Zdaje się, że wystąpił wniosek, Mostostal wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu, ale nie powiem Panu w tej chwili z jakiego powodu. Natomiast no, jeszcze jest zlecona, są zlecone prace, znaczy tą ulicę Siemianowicką żeśmy zlecili, tak? Jeszcze dodatkowo do wykonania. I termin wykonania Siemianowickiej to jest 30.11, bo troszeczkę się te zadania łączą, więc mogą tam być pewne przesunięcia terminów.
Kilińskiego?
Ulica Kilińskiego to mamy zaplanowany koniec 7 grudnia, ale najprawdopodobniej nie zostanie ta inwestycja zakończona w tym roku. Tak myślę, nie wróżę, ale tak najprawdopodobniej będzie ze względu na to, że wystąpiły kolizje z infrastrukturą w tym rejonie. Okazało się, że gazociąg tam jest 30-50 cm chyba pod powierzchnią jezdni, więc musieliśmy napisać do gazowni o wykonaniu przebudowy tego gazociągu ze względu na to, że on już teraz jest niebezpieczny, bo był budowany w czasach gdy gazociągi budowały stowarzyszenia, komitety gazownicze, że tak powiem, i w półczynie społecznym wykonywali wtedy te sieci. No i w tym momencie rozstrzygnęła gazownia, to znaczy jeszcze nie rozstrzygnęła przetargu na wykonanie tego gazociągu, ale najtańszą firmą okazało się też wykonawca Pińskiego na szczęście i mam nadzieję, że Eurowia zostanie tam wyłoniona w przetargu i ten sam wykonawca będzie wykonywał naszą inwestycję i tą inwestycję gazowni. Może trochę, że tak powiem, wykonanie tej inwestycji.
Panie radny Maśkowski, czy jest kolejne pytanie?
To ja dodam jeszcze, bo też być może do Państwa radnych docierają sygnały tam mieszkańców, żeby oszczędzić drzewa, są przy tej ulicy. No i w tej chwili podjęliśmy już de facto decyzję, żeby zwęzić tą ulicę do minimalnych rozmiarów, takich, żeby tam się zmieściła śmieciarka. No i postaramy się większość drzew tam zachować przy minimalnej szerokości drogi, ponieważ to jest droga nie przelotowa, tylko ślepa, więc jest to akurat w tym przypadku tej ulicy możliwe. No i prawdopodobnie większość drzew tam uda się zachować, to tak dla Państwa informacja, bo być może już docierają do Was wnioski, żeby właśnie tej wycinki tam nie było. Więc to akurat w tym przypadku jest to możliwe i idziemy na rękę mieszkańcom.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Maćkowski będzie jeszcze miał to jedno pytanie?
Tak, bardzo. Dziękuję bardzo. No tak jak pan również powiedział, docierają sygnały zarówno i o tej zieleni były, jak i o nie najszybszym tempie tych prac, szczególnie na to mieszkańcy narzekali.
Chciałam dodać, że właśnie staramy się, żeby wykonawca nie rozgrzebał ulicy w tej chwili, dopóki nie będą wszystkie sprawy wyjaśnione do końca. No i stąd ten przestój, prawda? Bo jakby było rozkopane, to by było jeszcze gorzej. Jakbyśmy wstrzymali wtedy roboty.
Dobrze, dziękuję bardzo. Mam jeszcze drugie pytanie dotyczące remontu ulicy Ogrodowej, bo w materiale tutaj znalazłem informację, że będziemy się starać o pieniądze zarówno z tego tak zwanego Nowego Ładu, inwestycje strategiczne, czy jak się to nazywa, w wysokości 5 milionów, a także z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10 milionów. Rozumiem, że to jest taki montaż alternatywny w sytuacji, gdyby z jednego nie udało się pozyskać środków, bo kiedyś była mowa o tym, że całościowy koszt to jest właśnie około tych 10 milionów. Rozumiem, że to jest takie specjalne zabezpieczenie, w razie czego gdyby się jedno nie udało, to uda się drugie. To jest jedna część pytania, a druga część dotyczy tej kwoty tutaj 10 tysięcy złotych na projekt. Zakładam, że ten projekt ostatecznie jest już wykonany i chciałbym prosić go o wglądu, chciałem na niego zerknąć, zwłaszcza w tej kwestii, o której z panem burmistrzem kiedyś rozmawialiśmy, a mianowicie miejsc parkingowych, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, wytyczanie miejsc oznaczonych powodowałoby tak naprawdę, mimo że wielu mieszkańców o tym mówi, to nie zdaje sobie sprawy, że to by doprowadziło tylko do jeszcze większego ograniczenia tych miejsc, bo raz, że te linie mają swoje rozgraniczenie, dwa, że miejsca dla osób niepełnosprawnych. Także tutaj myślę, że uda się przekonać mieszkańców. Myślę, że w tym projekcie tak jest, żeby to nie były miejsca wyznaczane. Także jeśli można, to bym chciał taki projekt też zerknąć na niego okiem. Tyle, dziękuję bardzo.
Oczywiście na projekt, można Pani Przewodnicząca?
Tak, oczywiście Pani Przewodnicząca.
Może Pan zerknąć, proszę podjechać kiedyś do MZGK i tam na pewno pokażą, ale może Pani Ilona Mrozowska będzie wiedziała, czy tam, ale nie sądzę, bo raczej optowaliśmy za tym, żeby nie wyznaczać właśnie tych miejsc parkingowych, bo one by faktycznie spowodowały ograniczenie tej ilości, a tam każde miejsce jest cenne na wagę złota. Jeżeli chodzi o środki finansowe, to rzeczywiście już tak raz się zdarzyło, że złożyliśmy na ulicy Scheiblera w dwóch źródłach i tak się złożyło, że w obu były szanse, dostaliśmy z jednego źródła i musieliśmy z drugiego wtedy zrezygnować. No i teraz też złożyliśmy na dopuszczalną kwotę, jaka była przy projekcie na drogi z tego Nowego Ładu, który proszono nas, żebyśmy tam zgłosili wnioski, stąd zgłosiliśmy na kwotę 5 milionów złotych, no i wtedy drugą połowę i tak musielibyśmy dołożyć. Natomiast podobna kwota w zasadzie jest, mimo że składamy na całość do tego funduszu drogowego, no to i tak wiadomo, że tam dają tylko, jeżeli by nam przyznali środki, to 50% i 50% tak musieliśmy pokryć naszych środków. Także de facto w obu przypadkach ubiegamy się o podobną kwotę, około 5 milionów złotych, zakładając, że ta inwestycja będzie kosztowała tyle, ile wynosi kosztorys. No i tak powiem, zastawiliśmy dwie wędki i jak się uda złapać na jedną, no to oczywiście wtedy musimy zgłosić do tej instytucji, która później przyznaje środki, że środki już mamy, no i tamten wniosek wtedy jest bezprzedmiotowy. Miejmy nadzieję, że na którąś tą wędkę złapie się ta ryba i będziemy ogrodową również robić, czego bardzo bym sobie też osobiście życzył, bo to taka ostatnia ulica w tej części miasta, która wymaga tego remontu, no i w ślad za nią poszlibyśmy dalej, remontując ulicę Chmielną i tak dalej, więc tutaj bardzo by nam zależało na tym, żeby tą ogrodową zrobić. No ale wszystko zależy od pieniędzy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do tego materiału?
Panie Przewodniczący, nie wiem, czy mnie słychać, czy mam pytanie?
Słychać Pani Radna, bardzo proszę.
A, dziękuję, dzień dobry wszystkim, bo zgłaszałam się już wcześniej, ale coś problem z mikrofonem. Mam dwa pytania. Pierwsza sprawa to kluczowe inwestycje w 2021 roku. Budowa miejsc parkingowych przy 17 lipca. W którym by to miało być miejscu, bo chyba więcej tam miejsc parkingowych raczej nie może być.
Pani Rona Rożewska, wyjaśni dokładnie.
Tak, to jest miejsce, gdzie kiedyś były jakieś zasobniki pod ziemią, myśmy to zasypywali. To jest pomiędzy ulicą Tuwima a Deptakiem.
Naprzeciw poczty.
Tak.
Aha, to czyli nie będzie ulica, tylko już tam jest ulica Tuwima, bym powiedziała.
Nie, to jest ulica 17 lipca.
Tak, 17 lipca i tam będzie zaniżony wjazd na chodnik i przez chodnik będzie wjeżdżało się na miejsca parkingowe. Tam powstanie, ile Pani Ilono tych miejsc parkingowych?
Nie pamiętam. Chyba 11, Panie Burmistrzu.
11 miejsc parkingowych.
Dobrze.
Także w tej strefie miasta naprawdę tych parkingów już jest tak dużo, że potem zaczniemy wyrzucać wszystkich z prawników, którzy tam na trawnikach stoją, bo będziemy chcieli również uporządkować. Dziękuję.
I drugie moje pytanie. Ulica Kilińskiego, tam jest naprawa tej nawierzchni i tak dalej. Kiedy tam przewidujemy koniec tej inwestycji całej? Rozchodzi mi się o skrzyżowanie ulicy Kilińskiego i Bytomskiej. Tam jest tak, że kamienie czasami, jak jedzie samochód, odpryskują. Zgłoszenie miałam takie, że dzieci też tam chodzą do szkoły, jest niebezpiecznie. Kiedy tam będzie naprawa cała tej nawierzchni Kilińskiego, Bytomska, ten rozjazd?
No, do Kilińskiego już mówiła pani Ilona Mrozowska, że do...
Tam jest zaprojektowany w innym projekcie, jest zaprojektowane rondo. No ale myśmy właśnie rozmawiali, że ewentualnie damy do propozycji budżetu w przyszłym roku wykonanie ulicy Bytomskiej od Niwy. I Niwy. Do Łódzkiego.
Czyli w przyszłym roku, tak? Tam coś będzie...
Znaczy takie propozycje będą do budżetu, a zobaczymy, jakie będzie finansowanie.
Rozumiem. Dobrze.
Ale tu zupełnie, że przymierzamy się bardzo do tego i raczej na 9% będziemy chcieli zabezpieczyć środki, no zobaczymy jeszcze, jak będziemy te środki dzielić, na co wystarczy, ale chcielibyśmy koniecznie, dlatego że wyraziłem zgodę, aby inwestycje na przyszły rok zaplanował również Czelackie Wodociągi, które też w tej strefie i na Bytomskiej, i na tej drugiej części Bytomskiej, i na Niwi Pobudzkiego mają też wymieniać sieci, więc chcemy te inwestycje razem zgrać, więc myślę, że na 99%, że pieniądze na to musimy znaleźć i dokończymy chodniki na Bytomskiej, ulicę tam, gdzie trzeba będzie, no i uporządkujemy tą ulicę Niwa i Pobudzkiego, także cały ten fragment miasta i pod ziemią, i na ziemi uporządkują.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. A ja chciałam zapytać jeszcze, bo nie widzę też innych zgłoszeń, o budowę parkingów w planach inwestycyjnych na kolejne lata. I także o remont i budowę dróg, ten 1 000 000 złotych potencjalny i te potencjalne 100 tysięcy złotych, które tutaj są przeznaczone. Czy Państwo macie już jakieś te tereny wskazane do budowy tych parkingów, jakichś dodatkowych, ewentualnych, na jakiej podstawie one są wybierane? I to samo pytanie dotyczące właśnie remontów, budowy dróg. To są takie inwestycje doraźne, wtedy kiedy faktycznie ten stan dróg jest niezadowalający.
No, jeżeli chodzi o drogi, to co roku zapisujemy taką kwotę na jakieś te podstawowe potrzeby, które wynikają czasami na bieżąco i zwykle przysiadając do budżetu ustalamy, które to są drogi. Nawet już wymieniłem. Wymieniłem Iwę, wymieniłem Boguckiego i Bytomską, także ten 1 000 000 to jest taka śladowa ilość przy tych potrzebach, które tam będą. Jeżeli chodzi o parkingi, mamy zaległy parking na osiedlu Nowe Miasto, czyli dawnym Nowotki, za budynkiem, gdzie jest biblioteka. Tam kiedyś zobowiązaliśmy się, że tam zrobimy kilka parkingów i jeszcze mamy zrobić przy ulicy Tuwima pomiędzy budynkami pod koniec Tuwima, nie wiem jakie tam numery są, też tam chcemy zrobić parking, no to na więcej już nam środków nie wystarczy, chyba na te dwa byłoby za mało, to też jest taka symboliczna kwota, żeby zaznaczyć, żebyśmy co roku na te parkingi coś tam przeznaczyli. No ale oczywiście te tematy parkingowe jeszcze będziemy omawiać, jak się gdzieś pojawi jakaś propozycja gdzieś taka doraźna, to być może jakąś tam jeszcze byśmy tą kwotę powiększali. A to jest taka symboliczna kwota, która gdzieś tam zapisana jest w WPF-ie.
Rozumiem. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Czy państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę, zatem przechodzimy dalej. Bardzo dziękuję pani dyrektor za zreferowanie materiału i odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dziękuję również.
A my przechodzimy dalej i kolejny materiał, który trafił dzisiaj do nas, pochodzi z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych i tutaj też prosiłabym bardzo serdecznie, nie wiem, czy jest z nami pani naczelnik?
Tak, jestem. Dzień dobry.
Jest. Dzień dobry, miło słyszeć. Oddaję pani głos.
Dzień dobry. Proszę państwa, my w tym roku realizujemy jako Wydział Rozwoju projekt finansowany dalej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Likwidacja niskiej emisji w budynkach komunalnych w mieście, to jest 5 budynków, Konopnicka 2, Lwowska 2B i 3 budynki przy ulicy 21 listopada. Dwa pierwsze budynki zostały zakończone, w lipcu odebraliśmy roboty budowlane i jesteśmy w tej chwili na etapie rozliczania tych inwestycji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o 3 budynki przy ulicy 21 listopada trwa dalej projektowanie. Projektant jest opóźniony już ponad miesiąc z oddaniem projektu do nas. Będziemy tutaj na umownym, mamy informację, że projekt trafi do nas w pierwszej połowie października. W związku z tym zagrożony jest termin realizacji inwestycji, ponieważ zbliżają się miesiące zimowe, a inwestycja dotyczy zmiany ogrzewania w mieszkaniach. Będziemy wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, żeby nie zaczynać na zimę i mieszkańców nie pozbawić ogrzewania. Mamy nadzieję, że taką zgodę dostaniemy. Na dzień dzisiejszy powinniśmy tę inwestycję skończyć w lutym przyszłego roku, natomiast staje się to mało realne. Liczymy tutaj na zgodę WFOŚ-u, natomiast czekamy na odbiór dokumentacji technicznej od projektanta. Nie mamy też jeszcze kosztorysów tej inwestycji. W tej chwili koszt inwestycji był założony na podstawie audytów i aplikacji do konkursu. To, co jeszcze w wydziale, to podpisaliśmy, zawarliśmy umowę z Metropolią, z Górnośląską Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie ulicy Polnej, którą realizuje MZGK. To jest zadanie roczne. Musimy go rozliczyć do końca bieżącego roku. Z inwestycji w wydziale więcej nie realizujemy jako inwestycji, natomiast no, staramy się o pozyskanie środków na lata kolejne. Aplikujemy w tej chwili tam, gdzie się da, zgłaszamy nasze wnioski. Duży wniosek zgłosiliśmy z Sosnowcem, Jaworznem, Dąbrową do projektów kluczowych w ramach NPO Województwa Śląskiego. Nazwaliśmy ten wniosek Wschodnia Brama Innowacji Województwa Śląskiego. Ze strony Czeladzi zgłosiliśmy teren kopalni Saturn i przygotowanie obiektów, miejsc pod działalność gospodarczą w budynkach, które w tej chwili no, stoją i czekają na środki finansowe, żebyśmy podjęli tam realizację. Tutaj nie mamy żadnych sygnałów, co się z tym wnioskiem dzieje. Wiemy, że został przekazany do marszałka i jest bodajże uzgodniony z Komisją Europejską jako projekt kluczowy. Zgłosiliśmy 3 wnioski do programu Polski Ład, to co pan burmistrz mówił. Zgodnie z warunkami tego programu, warunki były bardzo ogólne, ale każda gmina mogła zgłosić 3 wnioski. Jeden wniosek do kwoty 5 milionów złotych, drugi wniosek do kwoty 30 milionów złotych i trzeci wniosek bez kwoty, tak? Bez górnej granicy wartości inwestycji i wartości finansowania. W związku z tym ten najmniejszy wniosek to remont ulicy Ogrodowej. Wniosek pośredni do kwoty 30 milionów to budowa basenu krytego, na który to mamy już dokumentację techniczną, dysponujemy pozwoleniem na budowę i to zadanie jest gotowe do niejako do rozpoczęcia. No i trzeci duży wniosek, gdzie potrzeby są ogromne, to budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i nawierzchni, tak, remont nawierzchni i to w jednym wniosku, wniosek na kwotę 58 milionów 600 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych informacji, co się dzieje z tymi wnioskami. Tak jak w innych programach są oceny formalne, merytoryczne, tak tutaj informacji nie ma żadnej. Wnioski zostały w terminie do końca lipca zgłoszone. Później ten termin był przedłużony. My żeśmy zgłosili przed przedłużonym terminem. Natomiast na dzień dzisiejszy nie wiemy, co dalej. Wiemy, że pan premier będzie ogłaszał drugi nabór prawdopodobnie w październiku do Polskiego Ładu. No i we wrześniu zgłosiliśmy w ramach Funduszu Rozwoju Dróg wniosek na remont ulicy Ogrodowej. To jest wniosek na ponad 10 milionów złotych. No i czekamy. Złożyliśmy realizację tej inwestycji od połowy przyszłego roku do połowy roku kolejnego w okresie 12 miesięcy, ponieważ tutaj są dwie pule w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Pula inwestycji realizowanych do 12 miesięcy, inwestycji realizowanych w okresie powyżej 12 miesięcy, z tym, że te inwestycje, pula realizowanych w okresie do 12 miesięcy jest znacznie wyższa niż tych inwestycji wieloletnich. Stąd taka decyzja, że rozłożymy inwestycje na 2 budżety, ale one nie przekroczą 12 miesięcy.
Rozumiem.
W tej chwili, jeśli chodzi o te przygotowania na lata kolejne.
Bardzo dziękuję pani naczelnik. Ja tylko tak na szybko od razu dam pytanie. Czy ten enigmatycznie brzmiący Polski Ład, wiadomo w ogóle kiedy spodziewać się rozstrzygnięcia tych konkursów, czy rozpatrzenia wniosków, może tak będzie lepiej, jak tak powiem?
Nie, właśnie nie. Słyszymy o tym, że ma być ogłoszony kolejny konkurs, ale no, bez informacji, czy ten pierwszy będzie rozstrzygnięty. Mhm. Też do końca nie wiemy, co składać, bo jeżeli pierwszy nie będzie rozstrzygnięty, no to trudno do tego drugiego, no pewnie trzeba inne inwestycje wtedy zaaplikować, bo nie będziemy wiedzieć, co z tymi. Być może będzie rozstrzygnięty ten pierwszy. Wiemy, że wniosków jest bodajże pięciokrotnie więcej złożonych niż środki, które mają być przeznaczone do podziału dla gmin. No bo jeżeli faktycznie można było składać inwestycje bez górnego limitu, no to takie są też poskładane pewnie przez gminy.
Czyli możemy powiedzieć, że strasznie niełatwo.
No, tak to wygląda.
Dobra, bardzo dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do zaprezentowanego przez Panią Naczelnika?
Pani Przewodnicząca, do tego ładu, nieładu powiem tylko, że ciągle są nabory. My ciągle w tych naborach bierzemy udziału. Jeszcze nie podzielono jednych pieniędzy, a już jest nabór na następne pieniądze. No i już nam brakuje wniosków na te nabory, tylko że pieniędzy nie ma.
No i chyba nie będzie, no nie wiadomo. Jakoś tak ciężko uwierzyć, że ten to skończy się to wszystko dobrze, ale dobra, zobaczymy. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ zaczynają się już projekty uchwał, widzę, że jest z nami też Pan Prezes Czeladzkich Wodociągów. W tym razie myślę, że przejdziemy już do tych projektów. I bardzo proszę w takim razie, jeszcze raz przypomnę, jeżeli będziemy już odczytywać, będziemy głosować, bardzo proszę też o wyłączenie mikrofonów, bo ja słyszę bardzo duży pogłos. Jeżeli będziemy odczytywać, dziękuję bardzo. Te projekty uchwał, to jeżeli ktoś będzie wstrzymywał się bądź przeciw, to bardzo proszę o taką informację. Szanowni Państwo, pierwsza uchwała dotyczy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który ma obowiązywać na terenie miasta Czeladź.
Przepraszam bardzo. Tak. Pani Przewodnicząca, bo jakiś pogłos jest i ktoś nie wyłącza mikrofonu.
Ja też go słyszę. Ja też słyszę ten pogłos. Zaraz to sprawdzimy. Chyba mi to panowała cisza. Też nie. Wygląda na to, że wszyscy Państwo macie wyłączone mikrofony. Tak, więc teraz już powinno być wszystko dobrze. Okej. W takim razie, drodzy Państwo, ponieważ będziemy omawiać teraz regulamin dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków na terenie miasta Czeladź, ja bardzo proszę o zabranie głosu Pana Prezesa, który jest z nami. Z czego wynika ten regulamin? Co się ewentualnie zmienia? Jakie zmiany tutaj zostały wprowadzone?
Dzień dobry, witam Państwa. Państwo już nad tym regulaminem jako tak głosowali, natomiast on wynikał, ten wcześniejszy, ze zmian, jakie zostały zastosowane w prawie budowlanym i w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu. Natomiast na chwilę obecną jest to zmiana w paragrafie 12 regulaminu i wynika on tylko z sugestii Wód Polskich, więc nie ma charakteru obligatoryjnego. Nie musimy tego wykonywać. Natomiast zasugerowano nam, żeby takie sugestie, żeby takie zmiany wprowadzić i myślę, że jak najbardziej możemy je wprowadzić. I tutaj właśnie zwracam się do Państwa radnych, żeby ten regulamin, który był niedawno właśnie przesyłany do Wód Polskich, Państwo go zatwierdzali, żeby takie zmiany w paragrafie 12 dokonać. One mają charakter, tak jak mówię, nieobligatoryjny, natomiast w moim przekonaniu bardziej zaostrzają, nie idą na rękę klientom, natomiast Wody Polskie przynajmniej takie jest założenie i taką informację dostaliśmy. Chcieliby, żeby na terenie województwa tutaj tego, gdzie Zlewnia obowiązuje Wód Polskich oddziału gliwickiego, te regulaminy miast miały bardzo podobny charakter i w paragrafie 12 są wręcz zaznaczone pewne średnice przyłączy wodociągowych, jak i kanalizacyjnych, My to wcześniej pozostawialiśmy bez jakiegoś określenia, natomiast tutaj jest już dokładna średnica DN32 bądź DN150, jeśli chodzi o przyłącze kanalizacyjne, czyli to jest takie minimalne. Tak jak mówię, my zostawialiśmy ten obszar niezdefiniowany, natomiast jest wręcz taki narzucone, że nie mniejszy. Jak najbardziej, jeśli Wody Polskie chcą, żeby coś takiego było, obowiązywało w całym obszarze tego gliwickiego oddziału, myślę, że jak najbardziej możemy w tym kierunku pójść. Jeśli by Państwo sobie wcześniej popatrzyli w tym zatwierdzonym już przez Państwa regulaminie wcześniejszym, z paragraf 12 punkt 1, tam mamy 4 podpunkty, natomiast na chwilę obecną rozszerzyło się do 8 podpunktów i ma charakter tylko i wyłącznie techniczny, jeśli chodzi o same przyłącze.
Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Czy państwo radni macie jakieś dodatkowe pytania w tym zakresie? Nie widzę. W takim razie, drodzy państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie miasta Czeladź. Czy ktoś z państwa jest przeciw? Czy ktoś z państwa się wstrzymuje? Opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni zagłosowali za. Dobrze. Przechodzimy, drodzy państwo, do kolejnego projektu uchwały. Dziękujemy za wyjaśnienie. I już. I kolejny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej ulica Zimowa. Tutaj państwo radni mogliście się zapoznać z mapką, o jaki teren chodzi przy ulicy Robotniczej. W zasadzie nowy wjazd na osiedle i też nazwanie tej ulicy, domków. To są oczywiście piaski. Tu państwo radni macie jakieś pytania? Jest z nami pani naczelnik Młodecka. Nie widzę. W takim razie...
Przepraszam, czy można?
Bardzo proszę.
Ja może nie tyle pytanie dotyczące bezpośrednio tej ulicy, ale bardziej ulicy Wiosennej. Ja już jakiś czas temu pisałem interpelację w tym temacie. Chciałem jeszcze raz przypomnieć, że dobrze byłoby zwrócić uwagę wykonawcy, żeby poprawił po zakończeniu tej inwestycji stan ulicy Wiosennej, bo ona zawsze była w złym stanie, a teraz po tym okresie, kiedy wykonywane są te roboty deweloperskie, to już jest w stanie tragicznym.
Fatalnie, tak.
Prosiłbym tutaj, żeby też wymóc w jakimś stopniu na deweloperze, którego ciężki sprzęt tą ulicą jeździł, żeby się poczuwał do naprawy szkód, które swoim sprzętem też tam wyrządził. Dziękuję.
Tak, ja dołączam też do tego wniosku, bo faktycznie ulica Wiosenna jest w stanie no, fatalnym, dramatycznym, tak jak pan radny powiedział. Szanowni państwo radni, czy ktoś z państwa jest przeciw projektowi uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej ulica Zimowa? Nie słyszę. Czy ktoś z państwa się wstrzymuje? Nie słyszę również. W takim razie opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy państwo radni jesteście za przyjęciem tego projektu uchwały. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 192/5 arkusz mapy 13 o powierzchni około 140 m kwadratowych położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego stanowiącej własność gminy Czeladź. I również macie państwo na mapie przedstawione, o jaką działkę chodzi. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Ktoś z państwa jest przeciw przyjęciu tego projektu uchwały? Nie słyszę. Kto z państwa się wstrzymuje? Też nie słyszę. W takim razie opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni zagłosowali pozytywnie.
I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Czeladzi przy ulicy 11 listopada 7, 9 i 11 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych właścicieli lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w tym budynku. Tu myślę, że poprosilibyśmy panią naczelnik Młodecką o kilka słów, bo może to brzmi dla nas bardziej zagadkowo. I tutaj głównie odnoszę się do sprzedaży udziałów, także bardzo bym prosiła.
Dzień dobry. W związku z tym, że w jednym budynku, który stanowi całość gospodarczą, mamy dwie wspólnoty mieszkaniowe plus jedna klatka, która należy w 100% do gminy, żeby łatwiej się gospodarowało tą nieruchomością, łatwiej się nią zarządzało, należy doprowadzić do utworzenia jednej wspólnoty, w związku z czym musimy wymienić udziały pomiędzy tymi wspólnotami i sprzedać na rzecz do obecnych już właścicieli lokali mieszkalnych, którzy posiadają swój udział we wspólnotach na tej swojej części działki, musimy im sprzedać udziały w tej działce, która jeszcze na chwilę obecną jest w 100% własnością gminy. Stąd musimy mieć zgodę rady na wymianę tych udziałów. Ten proces już dosyć długo trwa, w związku z tym, że mieliśmy problemy z zebraniem wszystkich właścicieli lokali, którzy muszą wyrazić zgodę na nabycie tych udziałów od gminy i na regulacje, więc ta uchwała jest nam niezbędna, żebyśmy mogli ten proces szczęśliwie zakończyć, żebyśmy mogli przystąpić do modernizacji budynków, o co między innymi pani radna Frączek zabiega już od dłuższego czasu.
Rozumiem, bardzo dziękuję. Pani naczelnik, czy państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, drodzy państwo, głosujemy nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Czeladzi przy ulicy 11 listopada 7, 9, 11 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych właścicieli lokali mieszkalnych w wspólnotach mieszkaniowych w tym budynku. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciw? Nie słyszę, czy ktoś z państwa radnych się wstrzymuje? Również nie słyszę. W takim razie opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni zaopiniowali ten projekt uchwały pozytywnie. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 23 przez 2, 23 przez 2, 27 przez 2, arkusz mapy 23, o łącznej powierzchni 994 metry położonej kwadratowe, położonej przy ulicy Gdańskiej, stanowiące własność gminy Czeladź. I tutaj również państwo macie na mapach. Myślę, że tutaj też sprawa jest prosta. Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Czy jest ktoś przeciw projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 23 przez 2, 27 przez 2, arkusz mapy 23 o łącznej powierzchni 994 m2 położonej przy ulicy Gdańskiej stanowiącej własność gminy Czeladź? Nie słyszę. Czy ktoś z państwa się wstrzymuje? Również nie słyszę. Opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni głosowali za. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 47 wiat przystankowych posadowionych na nieruchomościach gminnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I tu bardzo proszę panią naczelnik o krótkie wprowadzenie, wytłumaczenie informacji.
Proszę państwa, wiaty przystankowe, które stanowią naszą własność, oddajemy systematycznie, jak się kończy dana umowa, w dzierżawę na rzecz osoby, która utrzymuje te wiatry w należytym stanie, robi porządek wokół tych wiat, utrzymując automatycznie porządek na przystanku autobusowym i wiaty przystankowe, ponieważ często też niestety ulegają one zniszczeniu przez osoby trzecie, więc ułatwia nam to jakby zarządzanie tymi obiektami. Firma, która ma je w dzierżawie, wymienia nam tam szyby i stara się o to, żeby te wiaty były zawsze czyste i były one w całości. W tej chwili umowa dzierżawy się kończy. Nie ukrywam, że bardzo ciężko i trudno jest tak naprawdę o firmę, która by chciała tymi wiatami zarządzać. Stąd prosimy o zgodę na tą drogę bezprzetargową, żebyśmy mogli kontynuować z tą firmą umowę. Jeszcze tylko dodam, że firma, która dzierżawi te wiaty, część tej wiaty wykorzystuje do własnych celów, a część tej wiaty jest wykorzystywana przez nas do celów reklamowych czy informacyjnych dla naszego społeczeństwa. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze tylko orientacyjnie zapytać panią kierownik biura rady, czy jacyś radni opuścili nasze spotkanie, bo...
Pani przewodnicząca, z tego co widzę, to nie. Dyrektor nie. I prezes tak, ale tutaj na siłę.
Dobrze. Dobrze, bardzo dziękuję. Dlatego, że jak są te głosowania, w których nie do końca Państwa widzę, bo też większość z Państwa ma wyłączoną kamerę, wolę mieć pełną informację, że jesteście Państwo z nami. Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 40.
Proszę bardzo. Może nie powinienem ja się pytać, bo powinienem wiedzieć co w innym trybie, ale jeżeli można jeszcze chwileczkę.
Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie
Naczelnik, czy te nowe wiaty, które na dworcu i w okolicach, one też podlegają tej dzierżawie, czy je połączamy z tej umowy?
Na razie musimy te wiaty, z tego co wiem, na razie one są wyłączone z tej umowy. Aha. Na razie jeszcze nie zostały w tą umowę. Umowa nie została poszerzona o te wiaty. Ta umowa ma dotyczyć tylko i wyłącznie tej umowy dzierżawnej, która nas obowiązywała dotychczasowo. Stąd tryb bezprzetargowy jako kontynuacja umowy dotychczasowej.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję również. W takim razie przystępujemy do głosowania.
Czy przepraszam pani przewodnicząca, nie ma pana Zbigniewa Panka. Chyba go musiał wyrzucić, bo nie widzę.
Przepraszam bardzo, jestem cały czas.
A dobrze, przepraszam bardzo, to wszyscy.
Jest pan radny, dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję pani kierownik, że pani panuje nad tym. Bardzo dziękuję. W takim razie już ostatecznie pytam, czy ktoś z Państwa jest przeciw przyjęciu tego projektu uchwały w sprawie wiat? Nie widzę i nie słyszę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Również nie widzę i nie słyszę. Opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni głosowali za. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 67/66 arkusz mapy 12, część działki nr 217/1 arkusz mapy 27, część działki nr 14/7 arkusz mapy 16, działka nr 67 arkusz mapy 30, część działki nr 65/9 arkusz mapy 59, dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. I zaczynają się nasze ulubione uchwały, projekty uchwał komisyjne. Myślę, że tutaj też jest wszystko jasne. Jeżeli Państwo radni macie jakieś pytania, to bardzo proszę w tym momencie. Nie widzę i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa wstrzymuje się, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie widzę i nie słyszę. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Również nie widzę i nie słyszę. Opinia komisji w takim razie jest pozytywna. Wszyscy radni głosowali, pozytywnie głosowali za. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 4/4 i nr 5/5 arkus mapy 26 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. i tutaj też Państwo na mapie widzicie, o jaką działkę chodzi. Jest też uzasadnienie, myślę, że dość szczegółowe. To kto jest Państwa na widzenie tego projektu uchwały?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę.
Uchwała jest napisana, że wydzierżawić na 2 lata. Przeważnie mamy na 10, czemu na 2?
No taki mieliśmy wniosek strony, wobec czego dajemy na 2 lata, ponieważ trzymamy się wniosku strony. Być może GLS to chyba nie jest tajemnicą, która dzierżawi ten teren, będzie się decydowała na wykupienie tego gruntu, bo do tego zmierzamy, prowadzimy z nimi rozmowę. A do czasu, dopóki nie wykupią, będą mieli dzierżawę.
Dziękuję. Dziękuję również. W takim razie, drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Nie widzę i nie słyszę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Również nie widzę i nie słyszę. Opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni uczestniczący w posiedzeniu komisji głosowali za. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 163 przez 268 i nr 69 przez 3 artów mapy 24, część działki nr 132 artów mapy 28, działka nr 130 oraz część działki nr 139 artów mapy 29 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału? Nie widzę i nie słyszę, w takim razie, drodzy Państwo, coś słyszałam teraz, ale to chyba był pogłos. Przystępujemy do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Nie widzę i nie słyszę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Tutaj również nie ma takich głosów. W takim razie stwierdzam, że opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni uczestniczący w posiedzeniu głosowali za. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu posadowionego na działce nr 2 przez 99 arkusz mapy 11 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 10 lat. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu? Nie ma pytań, w związku z czym przystępujemy do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Nie ma takich głosów. Czy ktoś się wstrzymuje? Nie ma głosów wstrzymujących. Stwierdzam zatem, że opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni głosowali za. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności zabudowanej, nieruchomości oznaczonej jako działka 24 przez 10, arkusz mapy 41, o powierzchni 3371 m2, położonej przy ulicy 21 listopada 23 w Czelacie. I ponieważ chodzi tutaj o dużą działkę, to bardzo proszę Panią Naczelnik o jakieś tam informacje w tym temacie. A właśnie, ja bym chciała zapytać, czym jest SIM Zagłębie? Przepraszam, może to z jakiejś mojej ignorancji wynika, ale naprawdę nie wiem.
Czy ja mogę wyjaśnić?
Bardzo proszę.
Nie, to nie jest ignorancja, tylko brak pani przewodniczącej w ostatnich miesiącach.
A, no właśnie.
Już szybciutko tłumaczę, skąd to się wzięło. To jest społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Funkcjonuje nowa ustawa właśnie na temat społecznej inicjatywy mieszkaniowej. My postanowiliśmy po dyskusjach, przemyśleniach, analizach postanowiliśmy do tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej przystąpić. Ma to się odbywać w formie spółki, czyli wspólnie z ościennymi gminami, a będzie ich 11, przynajmniej tak było do momentu ostatnich uzgodnień, nie wiem, czy pan burmistrz mnie poprawi, czy nie. Wspólnie postanowiliśmy...
Poprawię, aktualnie jest 9 gmin. Niestety 9.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ponieważ pan burmistrz był na ostatnim spotkaniu z przyszłymi udziałowcami spółki, stąd ta informacja. Zawiązujemy spółkę, której celem będzie budowanie mieszkań na wynajem. Dlaczego zawiązujemy spółkę w takim składzie, gdzie udziałowcami będzie kilka gmin, a nie robimy tego sami? dlatego że tylko przy tak dużej ilości udziałowców, którzy zagwarantują możliwość wybudowania około 900 mieszkań, ta inicjatywa ma sens i będzie mogła być zrealizowana i tylko w ten sposób zapewnimy sobie tak dużą ilość mieszkań. Gdyby każda z gmin próbowała budować, myślę, że nie byłoby to takie proste. Dodatkowym argumentem do zawiązania tej spółki było to, że spółkę zawiązujemy jako gminy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Z KZN-u na moment zawiązania spółki otrzymujemy kwotę w wysokości 3 milionów złotych.
Rozumiem.
To jest wsad, który w tym przypadku da nam na starcie kapitał własny, jak pan Burzyś powiedział, 9 gmin razy 3 miliony, czyli na starcie mamy 27 milionów złotych. Do tej spółki każda z gmin wniesie jakiś majątek nieruchomy. My w naszym przypadku planowaliśmy właśnie, że wniesiemy, jak pewnie Państwo pamiętacie, już kilka takich przymiarek robiliśmy, wniesiemy nieruchomość, na której posadowiona jest szkoła przy ulicy 21 listopada. Myśleliśmy również o wniesieniu naszej nieruchomości przy ulicy Bytomskiej 68. Tutaj jeszcze polemika z Krajowym Zasobem Nieruchomości trwa. Natomiast dlaczego w tej uchwale, którą teraz pani przewodnicząca poddała najpierw pod dyskusję, a później pewnie pod głosowanie? Otóż jeżeli wnosimy do KZN-u nieruchomość, która jest przez gminę w użytkowaniu wieczystym, to mamy szansę na pozyskanie grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 25%. Jeśli natomiast wnosimy nieruchomość, gdzie grunt jest naszą własnością, to wysokość pozyskania tego grantu zwiększa się do 35%. Stąd nie chcąc tracić tych 10%, które moglibyśmy dodatkowo pozyskać, postanowiliśmy wystąpić do starosty o wyrażenie zgody na darowiznę tej nieruchomości, zważywszy, że jest to cel jak gdyby rangi wyższej. Gmina nie robi tego tylko dla siebie, robimy to wspólnie z innymi gminami i wspólnie z KZN-em, który wnosi nam też majątek, czyli zasila spółkę. Oczywiście pan starosta będzie musiał zwrócić się, jako że jest to grunt Skarbu Państwa, do pana wojewody. Mamy nadzieję, że biorąc pod uwagę cel i środki, jakimi chcemy to zrealizować, odpowiedź i zgoda wojewody wydaje nam się rzeczą oczywistą, ale zobaczymy. Stąd właśnie prośba.
Bardzo serdecznie dziękuję za szczegółowe.
Może pani przewodnicząca, rzeczywiście nie śledziła tych wydarzeń związanych z tym SIM-em. To może najświeższe informacje, przy okazji również dla wszystkich Państwa, że będziemy podpisywać, bo Rada Miasta wyraziła zgodę już na to, żebyśmy przystąpili do tej spółki, będzie podpisywać umowę spółki 6 października, o ile się nie mylę. Będę jechał na to, żeby wspólnie z włodarzami 9 innych gmin i z KZN-em podpisać umowę takiej spółki. Natomiast co troszeczkę dziwne, nawet nas zdziwiło, już bodajże od miesiąca czy jeszcze troszkę wcześniej, kwota 3 milionów złotych na realizację tej naszej części inwestycji już wpłynęła na wydzielone konto do Urzędu Miasta. No i gdyby wszystko się powiodło, a mam nadzieję, że wszystko już jest na dobrej drodze, chociaż podobno jakieś tam są drobne zawirowania, to nawet pani Burmistrz jeszcze nie wie, ponieważ zmienił się wicepremier, który jakby pilotował całe to przedsięwzięcie, więc jakieś tam pojawiają się głosy, że może coś będzie inaczej, ale miejmy nadzieję, że nie i że tą spółkę zawiążemy. No i we wszystkich tych gminach ruszą te inwestycje. Nasza inwestycja będzie wyjątkowa, bo chcemy wyremontować, nie dajemy czystego gruntu, tylko wyremontować chcemy tą szkołę, w której, jak Państwo wiedzą, robiliśmy już takie przymiarki, może powstać około 70, czy nawet ponad 70 mieszkań. No i w ramach tej inwestycji właśnie przy pomocy tych 3 milionów złotych, jak również tego grantu, o który się możemy starać, 25-35% grantu z BGK, resztę potrzebnych środków będzie, o resztę będzie zabiegała ta powołana spółka, także można powiedzieć, że nas nie będzie kosztowało ani złotówki to przedsięwzięcie, a będziemy mogli pozyskać dla gminy aż ponad 70 mieszkań. No i przede wszystkim ten budynek, który tam niszczeje, będzie możliwość wreszcie odbudować i wykorzystać dla potrzeb naszego miasta. Także tak to dzisiaj na bieżąco wygląda. To wszyscy radni być może są również zainteresowani tą sprawą. Także oby to wszystko się udało i 6 października, jak będzie spółka, no to ruszamy w przyszłym roku. Powinny ruszyć najpierw prace projektowe, później remontowe, no i gdzieś za 2-3 lata powinny być mieszkania gotowe. Dziękuję.
Jeśli jeszcze mogę słówko, Pani Przewodnicząca, pierwotny termin, bo pewnie Państwo przypominacie sobie, mówiliśmy wcześniej, że spółka zostanie zawiązana, jak notarialny będzie podpisywany nie później niż 15 września, ale właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości poinformował nas, że w związku ze zmianami w kierownictwie KZN-u, a jak Państwo wiecie, kwalifikacja, czy też wybór, czy wskazanie prezesa zarządu i jego zastępców w przypadku tej instytucji odbywa się na szczeblu centralnym i tam właściwa komisja musi podjąć decyzję i po przeanalizowaniu i po rozmowie kwalifikacyjnej wskazuje kandydata na stanowisko prezesa. Stąd to opóźnienie o blisko miesiąc, tak jak pan burmistrz powiedział, do października.
Rozumiem, bardzo dziękuję. Myślę, że ten projekt ma szansę się udać, jak tylko nie będzie nigdzie w nazwie Polskiego Ładu, to wtedy na pewno będzie dobrze. Dobrze, Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję, bo faktycznie byłam troszkę wyłączona, ale to są bardzo cenne informacje, które Państwo przekazaliście. Czy Państwo radni macie jakieś pytania jeszcze do tego materiału? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw projektowi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości, o której mowa była przed chwilą przy ulicy 21 listopada 23 w Poznaniu? Nie słyszę i nie widzę, czy ktoś z Państwa się wstrzymuje. Pan Zbigniew Panek, proszę tutaj, aby było to też wyraźnie zanotowane przez panią kierownik biura rady. Mamy jeden głos wstrzymujący, ale opinia komisji jest pozytywna. Przy jednym głosie wstrzymującym pozostali radni zagłosowali za przyjęciem tego projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 259 arkusz mapy 13 o powierzchni 1437 m2 położonej przy ulicy Bytomskiej Peladzi. I tutaj również prosiłabym o kilka słów, czy to panią burmistrz, czy pana burmistrza, czy panią naczelnik. Bardzo proszę.
To może ja, proszę Państwa, nie byliśmy pewni, jak będzie z tym budynkiem szkoły i wskazaliśmy do tej przyszłej spółki, że możemy również zaproponować działkę przy ulicy Bytomskiej, a być może również sąsiednią, która należy do Czeradzkich Wodociągów. Ale nie przesądzam tej sprawy. Jeszcze natomiast chcielibyśmy mieć ewentualną zgodę, bo gdyby coś tam się pokomplikowało, to przynajmniej tu moglibyśmy wybudować jakąś sporą kamienicę i kilkadziesiąt mieszkań również stworzyć. Także chcielibyśmy mieć taką możliwość, aczkolwiek nie przesądzam, że tu przekażemy tą działkę również do dyspozycji tej nowej spółki. No tyle ja mogę tutaj dodatkowo powiedzieć.
Rozumiem, czyli takie działania zabezpieczające ewentualnie na przyszłość. Państwo radni, macie jakieś pytania do tego materiału? Nie widzę. W takim razie, drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem tej uchwały. Czy ktoś z Państwa jest przeciw wyrażeniu zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości przy ulicy Bytomskiej w Peladzie, o której mowa była przed chwilą?
Nie widzę, czy ktoś z Państwa się wstrzymuje. Pan Zbigniew Panek się wstrzymuje. Tutaj też bardzo proszę Biuro Rady o zanotowanie tego faktu, żebyśmy mieli jasność sytuacji. Pozostali radni uczestniczący w posiedzeniu komisji są za, zagłosowali za, opinia komisji jest pozytywna. Drodzy Państwo, przechodzimy dalej. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej numerem 35/64, arkusz mapy 41 o powierzchni 523 m² oraz niezabudowanej działki oznaczonej numerem 35/101, arkusz mapy 41 o powierzchni 513 m² położonych przy ulicy Denelów w Czeladzi. I tutaj Państwo też na mapie widzicie, o jaką dokładnie działkę chodzi. I mamy też w uzasadnieniu, myślę, że wszystkie niezbędne informacje. Państwo radni, macie jakieś pytania do tego projektu uchwały?
Jeśli można, Pani Przewodnicząca.
Bardzo proszę, Panie Radny.
Rozumiem, że to chodzi o budynek tak zwanego Gerpolu, stara straż pożarna. Tak, tak, chodzi o ten budynek. Ten budynek jest w tej chwili przez sąd, że tak powiem, przeznaczony do sprzedaży w związku z kłopotami właściciela. No i chciałbym, żeby ten budynek przejęła gmina. Uważamy, że to jest taki dopełnienie całego tego naszego terenu pokopalnianego. Chcielibyśmy go doprowadzić do odpowiedniego stanu i oczywiście z przeznaczeniem pod jakąś działalność, przyszłą działalność gospodarczą. I wydaje mi się, że tak uroczy budynek, który jeżeli go uporządkujemy, będzie dodatkowym takim ozdobą dla tego terenu. Chcielibyśmy go nabyć za kwotę poniżej 500 000 zł. Jaka będzie ostatecznie cena drugiej licytacji, bo pierwsza się już odbyła i ta cena była ponad 600 000, nie było chętnego, no i my postanowiliśmy przystąpić do tego zamiaru wykupu tej nieruchomości razem z przyległą działką, która tam również należy, bo to są dwie działki w sumie, no i uważam, że powinniśmy ten budynek uratować. A tak to nie wiemy, w jakie ręce wpadnie i czy tam znowu nie stanie się tak jak z kinem, więc chcemy do tego nie dopuścić.
Panie burmistrzu, ta cena wywoławcza, rozumiem, tej licytacji komórniczej to było te 600 000 zł, tak? Za, tak?
650 nawet.
To faktycznie no bardzo, tak. Bardzo dobra kwota.
No właśnie, pani, może pani naczelnik Młodecka bardziej precyzyjnie powie, ale chyba się nie mylę, ponad 650, około 650.
Dziękuję.
Dokładnie jest tak, jak pan burmistrz mówi, ta licytacja z tą kwotą się zakończyła wynikiem negatywnym i teraz będziemy czekali na, być może właśnie na obniżenie tej kwoty, być może się uda, że sąd obniży tą kwotę do licytacji.
Super, świetnie, bardzo dziękuję. Faktycznie budynek jest naprawdę piękny i też leży w bardzo atrakcyjnym miejscu. Czy Państwo radni macie jakieś pytania?
Jak jeszcze można jedno słowo dosłownie. Tak. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo budynek ten stanowi całościowy kompleks po byłej kopalni. Zresztą były, jeśli dobrze pamiętam, pierwotnie ujęty też w naszej strategii dotyczącej terenów pokopalnianych, także dobrze by stał się on własnością gminy, bo wtedy gmina będzie mogła cały kompleks odpowiednio zagospodarować. Także dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo radni, przystępujemy w takim razie do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? I tutaj też nie widzę. Wszyscy radni opiniują ten projekt uchwały pozytywnie i opinia komisji jest pozytywna.
Tu bardzo Państwu dziękuję, bo naprawdę cieszę się, że Państwo mają podobne spojrzenie na tę sprawę, że tego budynku szkoda, żeby gdzieś trafił w jakieś takie niepewne ręce, a on naprawdę może zdobić całą tą część miasta. Także bardzo dziękuję za podjęcie tej uchwały.
Dziękujemy bardzo. I drodzy Państwo, przechodzimy do, przepraszam, ostatniego projektu, tak jak myślałam, ostatniego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości oznaczonych numerami działek 86 arków mapy 2 o powierzchni około 1400 m2 stanowiącej własność gminy Czelać na 28 arków mapy 2 o powierzchni 1400 m2 stanowiącej własność osoby fizycznej. Mamy tutaj do czynienia z taką zamianą, jaka już nieraz się odbywała, w zależności od potrzeb jednej i drugiej strony. Czy pani naczelnik bądź pan burmistrz chciałby coś w tym temacie dodać?
Panie naczelnik, proszę.
No myślę, że tylko też ta działka prywatna, ona tutaj rozdziela nasze tereny i taka zamiana spowoduje, że osoba prywatna będzie miała troszeczkę większą własną nieruchomość, będzie mogła nią lepiej gospodarować, a my z kolei zyskamy większy grunt w takiej zwartej formie, aczkolwiek duża część tego terenu, jak wiemy, ona jest przeznaczona pod zieleń, ale wydaje mi się, że warto jest, żeby nasze grunty miały jednolity stan prawny i żeby je nic nie rozdzielało. Być może przyszłościowo będziemy mieli jakieś plany co do tego terenu, więc warto jest się zamienić, póki strona jest zainteresowana. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Czy Państwo radni macie jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania nad ostatnim projektem uchwały przeznaczonej do zaopiniowania w dniu dzisiejszym. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Również nie widzę takich głosów. W takim razie opinia komisji jest pozytywna. Wszyscy radni uczestniczący w dzisiejszym posiedzeniu głosowali za. Bardzo dziękuję. I teraz momencik. Opiszę. Bo chcę zatrzymać to udostępnienie. Już jestem, Szanowni Państwo, i ostatni punkt przewidziany na dzisiejszym posiedzeniu to są sprawy bieżące. Czy Państwo radni macie jakieś sprawy bieżące, które chcielibyście przedyskutować, zgłosić, zawnioskować do władz ewentualnie? Pani radna Ewa Frączek, bardzo proszę.
Tak, ja mam pytanie w sprawie śmietnika, rozbudowy śmietnika, ulica 17 lipca 20. Czy jest szansa, bo doszły mi te słuchy, że bardzo podrożały materiały budowlane, a mieszkańcy po prostu pytają o to.
Pani.
Czy mogę odpowiedzieć? Proszę Państwa, mamy bardzo poważny problem. Chcieliśmy zgodnie z decyzją pana burmistrza wykonać dwie wiaty śmietnikowe w tym roku. No ale niestety cena skoczyła horrendalnie. Z 25 tysięcy złotych za wiatę z montażem, jaką płaciliśmy w ubiegłym roku, teraz wykonawca zażądał 60 tysięcy, 59 tysięcy z końcóweczką, bez fundamentów, także jeszcze te koszty musiałoby ponieść nasze MZGK. Stąd próbujemy, jeszcze raz ogłosimy postępowanie, zobaczymy, może się znajdzie wykonawca za kwotę niższą. Jest to zawrotna kwota.
Zawrotna. Niewiarygodna wręcz nawet. Bardzo dziękuję.
W tym roku do tego startować, czy w ogóle nie będzie rozbudowy tych śmietników?
Podejmujemy próbę jeszcze raz. Zobaczymy, jaki będzie wynik postępowania. Tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję.
Ja również dziękuję. Czy jeszcze jacyś Państwo radni macie pytania w sprawach bieżących? Nie widzę. I tutaj jeszcze tylko moja mała uwaga do biura rady. Pani Irena Owczarz w pewnym momencie opuściła nasze posiedzenie komisji, ale myślę, że to było zauważone. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie ja zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Kolejne nasze spotkania odbędą się już w formie zdalnej, jeżeli oczywiście nie wydarzy się nic złego i sytuacja pandemiczna będzie mniej więcej chociaż na tym samym poziomie, na którym jest teraz i się nie pogorszy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestniczącym, panu burmistrzowi,
pani burmistrz, państwu radnym, państwu przedstawicielom wszystkich wydziałów i do zobaczenia podczas sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Ja też dziękuję, ale do zobaczenia.